Witajcie. W tej części kursu opowiem o data bindingu. Jest to bardzo użyteczny mechanizm, który pozwala nam w prosty sposób łączyć właściwości obiektów. Ponieważ częstym scenariuszem wykorzystywanym przez programistów było powiązanie dwóch właściwości tak, by jedna notyfikowała o swoich zmianach drugą, powstał mechanizm zwany data bindingiem. Opracowany został ponadto sposób, by właściwości wzajemnie się informowały o zmianie swych wartości. Wystarczy jedynie zmienić typ wiązania na dwukierunkowy. Klasa binding ma specyficzną syntaktykę. Zapisuje się wiązanie w nawiasach klamrowych, zaczynając od słowa binding, a później jego właściwości z wartościami. Kolejne właściwości oddzielane są przecinkami. Wewnątrz nawiasów nie może jednak występować cudzysłów. Właściwości, które poznamy, to element name, który pozwala wiązać do konkretnych obiektów wizualnych istniejących już w naszym drzewie za pomocą nazw. Path, definiujący z którą właściwością chcemy się związać. Ciekawą rzeczą jest to, że właściwości klasy binding możemy wpisywać w dowolnej kolejności, ale jeśli ścieżka występuje jako pierwsza, możemy pominąć słowo path i wpisać bezpośrednio po słowie binding nazwę właściwości, do której wiążemy. Mode pozwala sprecyzować typ wiązania. Są trzy do wyboru, przy czym jednokierunkowe są domyślne i nie trzeba ich jawnie precyzować. Istnieją jeszcze dwukierunkowe, w których nie ma w zasadzie rozróżnienia na źródło i cel, gdyż obie właściwości wywołują na sobie zmiany. Trzecim typem są jednorazowe, które odpalają się tylko raz. Relative Source ma dwa zastosowania: do wiązań z template'ami i do wiązań dwóch właściwości jednego obiektu. Przeniesiemy się od razu do Visual Studio. I w prostym projekcie, gdzie mam zdefiniowane tylko cztery wiersze, zaczniemy sobie kodować. Zrobimy sobie slider, który jest najczęściej stosowanym elementem do przedstawienia data bindingu, ponieważ bardzo łatwo można na nim coś pokazać. Sprecyzujemy sobie maksymalną wartość do 100, nazwiemy go, dajmy na to slider. I to w zasadzie wszystko, co z nim potrzebujemy. Od razu widać, że się pokazał. Zrobimy sobie teraz textboxa, w którym będziemy mogli pisać również i reprezentować różne rzeczy na naszym sliderze. Nazwiemy go textbox 1. Co będziemy tutaj potrzebowali? W zasadzie będziemy potrzebowali jeszcze grid row. No i jeden ustawić. To w zasadzie wszystko. I teraz przejdziemy do sedna sprawy, czyli do samego bindingu. Spróbujemy sobie w textboxie zrobić wartość tekstu, która będzie wiązała się z wartością value slidera. Zrobimy sobie element name. Jest to bardzo ciekawe akurat w tym wypadku, ponieważ wielu programistów uważa, że element name powinien być pierwszy, jeżeli się korzysta z tej właściwości, ponieważ przypomina to trochę C Sharpa i syntaktykę jego, gdzie na początku podajemy obiekt, a dopiero potem jego właściwość. Więc precyzujemy sobie slider i jako path sprecyzujemy sobie value. W tym wypadku jeszcze warto zwrócić uwagę, że pokazują się, ponieważ jesteśmy na razie podpięci tym do slidera, tylko widać jego od razu nazwę z refleksji i trzy właściwości, które definiuje ta klasa. Ale to nie jest istotne. Zdefiniujemy sobie path jako value. Jak widać, jest 0 i w zasadzie od razu możemy to uruchomić. Co z tego będzie widać? Otóż nie będzie widać aż tak wiele, bo teraz jesteśmy przypisani jako do source'a, do naszego slidera. Możemy spróbować zmienić wartość naszego textboxa. Wpiszemy sobie tutaj, dajmy na to, jeszcze zmienię za chwilę input scope, 35 z kropką i nic się nie zmieniło. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że jesteśmy powiązani tylko w jedną stronę. Dlatego można sobie dopisać mode i sprecyzujemy dwukierunkowe wiązanie. Oprócz tego jeszcze sobie dopiszę input scope digits, żeby od razu otwierała się klawiatura z numeryczna. Uruchamiam jeszcze raz. Mamy naszą aplikację. Jak widać, dalej działa to w tą stronę. Teraz spróbujemy edytować nasz napis i znowu nic się nie zmieniło. Dlaczego? Dopiero jak stracimy fokus w textboxie, to zmieni się wartość naszego slajdera. Możemy to obejść ze względu na to, że mamy taką właściwość jak update source trigger. Nie wspominałem o niej, ale ona czasami bywa przydatna. Jest tutaj tylko, są dwie wartości. Default, czyli taka, jaka jest standardowo controlce, oraz explicit. W explicit możemy zdefiniować, że chcemy sprecyzować, w jaki sposób będzie nasza kontrolka reagowała na zmiany w sobie. Teraz jeszcze sprecyzujemy sobie tekst changed. Zrobimy nowy event handler. Przejdziemy do kodu. Ja tutaj już sobie zrobiłem zakomentowane właściwość, znaczy metodę obsługującą naszego eventa. Komentuję. I tak jak widać, bierzemy z sendera nasz textbox jako textbox, wyciągamy z niego binding expression do text property i wywołujemy metodę update source. I teraz uruchomimy naszą aplikację i zobaczymy, że w momencie, gdy będziemy już pisać w textboxie, wartości slajdera będą automatycznie się zmieniały. Co od razu widać. Oczywiście dalej mamy wiązanie dwukierunkowe, dlatego możemy wpływać na wartości naszego textboxa. No dobrze. Spróbujemy teraz zmienić pewną jedną rzecz. Zmienimy sobie binding z tekstu na slider. I tutaj sobie sprecyzujemy volume, który będzie podobnym wiązaniem. Usuniemy data source trigger. Stąd usuniemy text changed w textboxie. Zmienimy element name na textbox 1 i path na tekst. Zjadłem tutaj jeden curly brace i też usuniemy, żeby było czytelnie. Spróbujemy sobie teraz to uruchomić i zobaczymy pewną zależność, że w sliderze jest inny defaultowy sposób notyfikowania o zmianie. I jeżeli wejdziemy do textboxa, mimo że już nie mamy tutaj text changed eventa, a od razu po zrobieniu czegokolwiek, napisaniu jakiejś wartości, możemy zauważyć zmianę. Czyli to ewidentnie zależy od kontrolki i jej defaultowych wartości. Pokażemy sobie jeszcze szybciutko, chwilowo zakomentuję slider i spróbujemy sobie zrobić binding do font size przy użyciu relative source. Relative source tworzy się troszeczkę dziwnie, ale nie będzie to aż takie straszne. Relative source self. Ups. I jeszcze path sprecyzujemy sobie jako tekst. W tym wypadku, jeżeli to uruchomimy, to będzie troszeczkę dziwnie wyglądało, ale zobaczymy, że możemy powiązać dwie właściwości jednego obiektu. Także jeżeli tutaj zaczniemy pisać, widać, że czcionka jest teraz bardzo malutka. Jeżeli piszemy 1, będzie jeszcze mniejsza. Piszemy 12, będzie ciutkę większa. Trochę się przesunęła. Spróbujemy to naprawić. Piszemy coś więcej. Czcionka ciągle rośnie. Teraz już jej nawet nie widać. Także widać, że łatwo można powiązać dwie właściwości jednego obiektu ze sobą przy użyciu relative source. Dobrze, ale usuniemy sobie na razie to. Albo może nie, będzie łatwiej. Jak to zrobię w ten sposób. Pokażę jeszcze, że można powiązać trzy różne obiekty i dzięki temu będziemy mogli update'ować zmiany w danym przez slider w trzech w dwóch kontrolkach naraz. Przyczepimy się do volume, zmienimy sobie binding na font size oczywiście, element name, slider, a w pierwszym textboxie zmienimy to na text i przypniemy się, żeby zademonstrować, że path może być jako pierwszy, to zrobimy od razu tak, element name i wpiszemy sobie również slider. Dalej mamy dwukierunkowe wiązanie ze slidera do textboxa pierwszego i z drugiego textboxa wiązanie do wartości slidera. Jedną tylko błąd zrobiłem. Grid 2 uruchomiłem jeszcze raz. I zaraz zobaczymy, że ruszając sliderem zmieniają się, jeszcze tutaj coś napiszemy szybciutko, jakiś cokolwiek. I ruszając tym sliderem, automatycznie czcionka drugiego naszego textboxa rośnie, a wartości pierwszego textboxa się zmieniają. Zobaczymy jeszcze, że możemy to skasować i również zmieniają się automatycznie, zmienia się automatycznie wielkość czcionki drugiego textboxa. To w zasadzie wszystko z podstaw. Wrócę do prezentacji. Przyjrzymy się teraz konwerterom. Dwoma bardzo przydatnymi konwerterami są konwerter, który formatuje wartości wejściowe przy użyciu statycznej metody format klasy string, dlatego też nazywa się string format converter. I drugi, który konwertuje wartości boolowskie na visibility, dzięki czemu pozwala ukryć elementy w zamlu. Jest to bardzo przydatne, ponieważ zaml nie pozwala na żadną logikę, przez co nie da się w nim zapisać żadnych ifów czy switchów. Zobaczmy, jak to wygląda w kodzie. Wrócimy do naszej aplikacji, którą wcześniej żeśmy tworzyli. Tutaj zdałem sobie sprawę, że wiązanie do tego tekstu było w zasadzie bezużyteczne, bo jest powiązane z tekstem, którego tak naprawdę slider nie ma. Ale nie wpłynęło to na naszą aplikację, po prostu nic tam się nie podziało. Dlaczego w zasadzie są potrzebne konwertery? Konwertery w naszym przypadku będą potrzebne do tego, żeby z wartością, która jest powiązana z textboxami slidera, która jest wartością dublową, przedstawić ją tak, by była czytelna, albo chociaż troszeczkę bardziej czytelna. W naszym przypadku, jak pamiętamy, pokazywały się długie wartości liczbowe po przecinku, które no niekoniecznie nam są potrzebne. Przygotowałem sobie wcześniej te dwa konwertery. Oba dziedziczą po, czy implementują interfejs iBoolean Converter. Jeden to String Format Converter, drugi Boolean to Visibility Converter. Oba mają dwie metody, które zwracają obiekt, przyjmują obiekt jako wartość. Typ, który jest podawany przez wiązanie jest automatycznie pobierany. Parametr możemy sobie podać, ale jest on opcjonalny. W naszym wypadku w string format konwerterze się przyda, żeby podać format, w jakim mamy reprezentować nasze wartości. I cultural info też jest opcjonalne, ale no właśnie przy string format konwerterze mógłby się przydać. Boolean to Visibility Converter też ma te dwie metody. Tutaj nie korzystamy z parametru. Oczywiście tego parametru można używać w różnych celach, na przykład na podstawie jakiegoś enuma spowodować jakieś zmiany w naszych obiektach. Tak jak widać, tutaj mamy typ, który zwracamy jest obiektem, więc może zwracać naprawdę przeróżne rzeczy, na przykład pędzle czy jakie tamkolwiek inne rzeczy. No dobrze, co robi ten konwert w tym wypadku, jeżeli target type jest stringiem i parametr również jest stringiem, to po prostu zwraca string format, gdzie tutaj podamy format, w jaki ma być zwrócony, a wpisane w to miejsce będzie volume, który zwróci nam slider. W Boolean to Visibility Converter, jeżeli wartość jest true albo jest false, w zależności to pokazuje się dany obiekt albo się chowa. Przede wszystkim, żeby z tego skorzystać, musimy dodać namespace do naszej aplikacji. Dodamy sobie wobec tego, sprecyzujemy tu sobie nazwę, powiedzmy jakieś tam kontrolki, równa się, wybierzemy data binding. No i będziemy musieli teraz najlepiej sprecyzować nasze konwertery jako static resource. Jest to najlepszy sposób, dzięki temu możemy korzystać z tej samej instancji klasy w kilku miejscach, więc jest to najbezpieczniejsze i najmniej żrące pamięć. Przepraszam, resources, jeszcze po prostu tutaj i możemy już sobie sprecyzować naszego string format konwertera na początku. Nadamy mu jeszcze klucz, dzięki któremu będziemy mogli się nim posłużyć i przejdziemy teraz do naszego wiązania. Przywiążę sobie teraz tego tekst bloka, ze slidera usuniemy wiązanie. Tekst bloka przywiążemy sobie do value naszego slidera. A w drugim również sobie przypiszemy do tekstu path value, z tym, że na razie nie będziemy korzystali z żadnego konwertera, a tutaj sobie ten konwerter sprecyzujemy. Tak jak wcześniej ze stylami, static resource, string conv, wszystko jest ok. Jeszcze tylko potrzebujemy jakiś parametr, konwerter parameter. Ja to może tutaj połamię, żeby było bardziej więcej można było zobaczyć. I sprecyzujemy sobie nasz format. W tym wypadku musimy to zrobić w taki sposób. Zaraz zobaczymy, że będzie nam się pluł troszeczkę nasz tutaj designer. Wystarczy dodać spację w tym miejscu i już nic nie będzie problemu. Równie dobrze możemy tutaj także napisać wartość slidera i dokładnie to samo będzie pokazane dzięki metodzie format. Jak widać zresztą w designerze już ten konwerter został użyty. Jeżeli byśmy sobie tutaj na przykład teraz bezpośrednio sprecyzowali wartość naszego slidera, powiedzmy na 5, od razu widać, że zostało to zmienione. Możemy nawet podać mu jakąś inną wartość i także to się pokazuje. Na dole, jak widać, ta wartość jest niezmieniona. Dobrze, uruchommy to i zobaczymy, co nam się stanie w naszej aplikacji. Tak jak można było się spodziewać, tutaj wartości są jakieś takie bardzo nieczytelne. Za to w górnym tekstboxie nasz tekst został sformatowany. Tak jak widać, jest zresztą zaokrąglany w górę w tym wypadku. Zobaczmy, co jeszcze można oczywiście spróbować zrobić tak. W tym wypadku już w ogóle nie będzie żadnej wartości po przecinku. Zobaczmy, co możemy zrobić z naszym konwerterem boolean to visibility. Również sprecyzujemy go sobie w resursach. Kontrolki, boolean to visibility konwerter, text key, zróbmy sobie bool conv. I może to wiązanie będzie bardzo, bardzo głupkowate, ale jest potrzebne tylko i wyłącznie w celach prezentacji teraz, a potem zastosujemy sobie to w bardziej skomplikowanej aplikacji. Przypiszemy sobie teraz konwerter, owszem, znowu static resource, bool conv. Nie potrzebujemy żadnego parametru, od razu mi tutaj krzyczy, że zły cast, ale jeżeli przypiszemy sobie to do visibility, podamy sobie path jako jakiś boolean, czyli na przykład is direction reversed, nie jest to zmienione, więc oczywiście będzie false, dlatego bo taka jest standardowa, defaultowa wartość, zmienimy sobie na true. Zobaczyliśmy, że akurat nasz slider się odwrócił. Spróbujemy sobie to teraz zademonstrować, że faktycznie nic się nie zmieniło. Dalej widzimy nasze dwa tekst bloki i wartość slidera tutaj się zmienia. Zmieniliśmy binding, więc nic nie powinno się tutaj zadziać. Jeżeli tutaj zmienimy na false, albo w ogóle to nawet usuniemy, z tym, że no nie musimy, bo wiemy, że wartość defaultowa jest false, od razu zobaczymy, że po wiązaniu nasz textbox zniknął, ponieważ został zamieniony z false na visibility collapsed, tak jak jest to tutaj przedstawione. To na razie tyle o konwerterach, zaraz jeszcze do nich wrócimy. Może wrócę do prezentacji. Mechanizm notyfikacji. Mechanizm notyfikacji w zasadzie opiera się o jeden interfejs, iNotify Property Changed. Warto jednak zauważyć, że celem data bindingu mogą być jedynie właściwości typu dependency property, które są tworzone w klasach typu dependency object. Ponadto powinny to być obiekty wizualne, dlatego nie należy tworzyć dependency property, które posiadają wbudowany już mechanizm notyfikacji w obiektach biznesowych. Źródłem data bindingu mogą być zwykłe właściwości, wystarczy, że będą się dzielić informacją o swoich zmianach. Zaraz po notyfikacji zobaczymy, jak skorzystać ze stworzonych już elementów i obiektów, by uprościć zapis i uniknąć powtarzania kodu przy pomocy data kontekstu. Jest to wyjątkowo udane rozwiązanie, ułatwiające programowanie, w którym rozdzielamy widok od obiektów biznesowych. Ok, wróćmy do Visual Studio, gdzie mamy naszą aplikację. W zasadzie nie jest ona nam tutaj potrzebna. Jak zwykle przygotowałem sobie tutaj kolejną klasę, którą zaraz opiszę. Tutaj mamy nasze konwertery z wcześniejszej części. Tutaj mamy prosty zegar, który jest bardzo prostą klasą, która imituje zegar. Implementuje interfejs iNotify Property Changed. Jedynym tak naprawdę, jedyne co wymaga interfejs Notify Property Changed, to jest event, Property Changed Event Handler, Property Changed. Sami robimy obsługę tego w bardzo prosty sposób tutaj. Jak zwykle sprawdzamy, czy event jest do czegoś przypisany i wywołujemy go z senderem i argumentami. Nasz zegar tak naprawdę tutaj opiera się o timer, tak jak zwykle. Tutaj przypisałem metody. Spójrzmy na propy. Propy tutaj trochę wyglądają troszeczkę inaczej. Mamy sekundę, minutę i godzinę. Mamy też trzy inty w tym wypadku. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że sprawdzamy w setterze, który zresztą w tym wypadku jest prywatny, nie jest nam potrzebny, publiczny, czy wartość, która jest wpisywana, jest równa sekundzie. Jeżeli tak, to wychodzimy z tego. Nie notyfikujemy o żadnej zmianie, bo nic się nie zmieniło, a jeżeli nie, to przypisujemy sekundzie wartość i zgłaszamy, że nasza właściwość zmieniła swoją wartość. Tak samo jest w minucie i godzinie. To obsługujemy w timer ticku, czyli naszej metodzie, która obsługuje zdarzenie zmiany stanu naszego zegara, co w naszym przypadku jest mniej więcej co pół minuty, dokładnie, co pół sekundy, przepraszam. I w tym miejscu robimy czas aktualny i przypisujemy godzinę, minutę, sekundę odpowiednim naszym właściwościom. W ten sposób za każdym razem, jeżeli któraś z tych właściwości się zmieni, od razu notyfikuje przy użyciu naszego mechanizmu, że wartość została zmieniona. Ale tylko wtedy, kiedy się zmieniło. Tutaj jest to akurat dość istotne, żeby nie zmieniać godziny co chwilę. Teoretycznie można by było to usunąć, ale dzięki temu możemy uniknąć wywołania zdarzenia co pół sekundy, wtedy, kiedy jest nam to zupełnie zbędne. W momencie, gdybyśmy mieli bardzo skomplikowane obiekty biznesowe, takie zmiany mogłyby być bardzo, bardzo obciążające. Spójrzmy wobec tego, jak to wykorzystać. Zrobimy sobie stack panel, który będzie hostował nasze kontrolki. Jako content tutaj ustawimy sobie tekst bloka. Nie będziemy go na razie nazywać, nie jest to potrzebne. I ustawimy jego tekst na oczywiście binding. Zrobimy sobie source w tym wypadku. No ale właśnie, gdzie tutaj przypisać source? Najłatwiej będzie tutaj. Mamy kontrolki, prosty zegar. Nazwaliśmy go, więc możemy się do niego podpiąć. Jak zwykle bardzo dobrze jest skorzystać z resursów, by przedstawiać klasy, które będą używane w kilku miejscach. Zatem static resource zero. A zaraz po source przypisujemy sobie path. W tym wypadku będzie to, dajmy na to godzina. Przypisujemy nazwę konkretnej właściwości, jak zwykle. I przyda nam się konwerter. Albo może na razie nie. I to w zasadzie tyle z tego tekst bloka. Zduplikuję. Wpiszemy sobie tutaj minutę i sekundę. Jak widać, od razu już w designerze powstaje instancja naszego zegara i nasze tekst bloki w jakiś tam sposób się pokazują. Żeby to lepiej wyglądało, spróbujemy sobie zrobić stack panel orientation horizontal, dzięki czemu będziemy mieli to przedstawione tak, jak faktycznie zegarki są przedstawiane. Spróbujemy sobie uruchomić, żeby zobaczyć, że faktycznie działa nasza aplikacja. Tak jak widać, działa. Niestety jest przedstawiane troszeczkę nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Tak jak widać, sekundy są teraz pojedynczą wartością. Reszta jest bez żadnych delimiterów, czy tam myślników, dwukropków, co w zasadzie kto woli. Co możemy z tym zrobić? Możemy wykorzystać to, co obiecałem, że wcześniej wykorzystamy, czyli konwertery. Nie tutaj, tutaj. Konwerter. Przypiszemy sobie konwerter jako static resource. String conv. Używamy tego, co używaliśmy wcześniej. I teraz jako kolejną rzecz, oczywiście konwerter parameter. Przypiszemy sobie wartość na przykład taką. I całkiem dla nas wygodną. Zobaczmy, jak to. Na razie jeszcze nic nie widać. Zaraz spróbujemy przekleić sobie te konwertery dalej. Zwykle musiałem zjeść troszkę. Ponaprawiamy. Już widać, że coś się zmieniło. Teraz jeszcze tylko dodamy jakieś dwukropki. I tak jak widać, już mamy 20:52, 10 sekund. W tym wypadku mamy dwukropki, a także jak była sekundy były mniejsze niż 10, to pokazywały się dwie cyfry. No dobrze, ale mieliśmy jeszcze wykorzystać boolean converter. Spróbujemy sobie dopisać parę kropów. Ja tutaj sobie pozwolę skopiować po prostu jednego propa. Dodamy sobie tutaj jeszcze prywatne bóle. Dwa, powiedzmy, jest przed południe i jest po południe. A teraz zmienimy nazwę tego, jest przed południe. Zmienimy przypisywane wartości. Ok, teraz to zduplikujemy. Pozmieniamy na to. I teraz spróbujemy sobie jeszcze, musimy jakoś spowodować, że te zmiany nastąpią faktycznie, więc zrobimy sobie w bardzo prosty sposób. Jest przedpołudnie, równa się time hour, jest mniejszy niż 12. I to samo zrobimy z popołudniem, tylko że jeżeli hour jest większy lub równy 12. No dobrze, czyli mamy teraz już taką informację. Spróbujemy sobie teraz dopisać coś poza tym. Zrobimy sobie jeszcze jeden stack panel w tym miejscu. Zrobimy sobie tekst bloka. Tekst przypiszemy jako, dajmy na to, będzie binding. Source oczywiście będzie Taki sam. Gdzie to zegar? Literówka? Path w tym wypadku będzie, przepraszam, nie tekst, tylko oczywiście visibility. Po co nam tekst? Znaczy będzie potrzebny, ale za sekundeczkę. Path przypiszemy sobie do jest popołudnie i konwerter zrobimy sobie static resource bull count. Zamkniemy naszego tekst bloka. Jeszcze dopiszemy sobie tylko tekst treści prostej dość. Jest popołudnie. Ale w zasadzie możemy to zrobić tym samym z tego pana widzenia oznaczenia. Teraz sobie to zduplikuję. Zrobimy sobie napis jest przed południe. Przypiszemy sobie to do drugiego buffa. Zmienimy sobie... Nie, już nic nie zmienimy. Teraz po prostu to uruchomimy i zaraz zobaczymy, jaką mamy porę dnia. Jak widać, mamy popołudnie. Czyli wszystko się zgadza. Jeszcze dopiszmy to spację. OK. Czyli tak jak widać, w bardzo prosty sposób możemy stworzyć obiekt, który działa gdzieś tam w naszej klasie. Przypisujemy go w tym wypadku do resource'ów. Możemy z niego korzystać w każdym z tych textboxów i bez problemu możemy dostać się do jego właściwości, które są tutaj w tym wypadku oczywiście źródłem. Przy użyciu konwerterów mogliśmy zmienić nasze stringi, mogliśmy zmienić przy pomocy boolowskiego konwertera, czy nasze kontrolki będą widoczne, czy nie. Ale teraz przejdziemy do data kontekstu. Dlaczego? Ponieważ bardzo ładnie nam to ułatwi i uprości strukturę tego całego tego tekst bloka. Jeżeli zrobimy sobie w tym wypadku data context, ustawimy do static resource i podamy zegar, to bez żadnego problemu możemy usunąć cały source. Możemy nawet usunąć tutaj path i podać po prostu bezpośrednio godzinę. Zrobimy to samo tutaj. Tutaj tutaj zaraz, bo jeszcze mi brakuje przecież binding, chyba trochę za dużo zrobiłem. Już naprawiam. Jejej. Ok. I tutaj również to usuniemy. Jest przed południem. Pyk. Co się właśnie stało? Usunąłem wszystkie te wartości, znaczy w sensie wiązania do konkretnego source'a, a zegarek znowu działa. Czyli ewidentnie widać, że w tym wypadku cały stack panel idąc w dół pozwolił tym kontrolkom w bardzo prosty sposób dowiązać się do właściwości, które reprezentuje ten obiekt. Bez potrzeby definiowania source'a bezpośrednio w tych kontrolkach. Jest to bardzo przydatne. W tym momencie cały stack panel stał się tak naprawdę reprezentacją dzięki tym wiązaniom naszego obiektu biznesowego, którym jest nasz zegar. Stąd też jest to bardzo użyteczne, kiedy chcemy rozdzielić naszą kod naszej aplikacji od widoku. Tak naprawdę, jak widać, nie ma absolutnie ani jednej linijki kodu w naszej klasie main page, ale mamy całą zbudowaną klasę prosty zegar, która jest totalnie reprezentowana w jednym miejscu przez cały stack panel. Zresztą iNotify Property Changed jest na przykład używany w wzorcu projektowym MVVM, czyli Model View Model. Zresztą, jak widać, w bardzo fajny sposób można to zrobić. Oczywiście data context moglibyśmy ustawić gdzieś wyżej również. Ale na potrzeby prezentacji to nam wystarczy. Jak widać, moje slajdy mogą się poszczycić wyjątkową zawartością, więc powiem tylko, że na koniec prezentacji wspomnę o data template, czyli szablonie reprezentacji danych w kontrolkach. Przejdziemy zatem do Visual Studio. Zobaczymy, że dalej pracujemy na tych samych obiektach, które mieliśmy wcześniej. I teraz, żeby zademonstrować data template i po co się go stosuję, to zrobię sobie na początku batona. W tym batonie zrobimy sobie baton content template, a w tym template zrobimy sobie data template. Usuniemy sobie z naszego stack panela data context, ponieważ teraz już on nie bardzo ma zastosowanie. Wrzucimy teraz to wszystko do data template'u. Już widzimy, że w naszym batonie pokazały się dwa tekst bloki, ten i ten, ale on jeszcze nie wie, czy one mają być widoczne, czy nie, ponieważ nie ma nic do nich przypisanego. I teraz zrobimy sobie bardzo prostą rzecz. Wpiszemy sobie kontrolki jako content batona i podamy prosty zegar. I jak widać, automatycznie pokazał się zegar, Boolean to Visibility Converter zaczął działać i możemy działać dalej. Co byśmy teraz chcieli zrobić? Chcielibyśmy sobie zrobić dwa batony, które będą korzystały z tego samego data template'u. Co możemy zrobić? Otóż w bardzo prosty sposób możemy przenieść nasz data template i wrzucić go do resource'ów. No i tutaj przesadziłem. Musimy go nazwać. Nazwijmy go sobie na przykład szablon zegara. A tutaj już ten template nam się nie przyda. Sprecyzujemy go sobie. Niech będzie tutaj content template równa się static resource szablon zegara. Jak widać, od razu został przypisany. Teraz, jeżeli powielimy sobie ten baton, zmienimy tylko jeszcze w nim gridę row na 1. Ups, nie tutaj, tylko tutaj. To od razu mamy dwa batony, które działają identycznie. Korzystają z dwóch instancji innych obiektów. Dlatego teoretycznie możemy również, jeżeli byśmy chcieli, to przypisać po prostu content i przypisać zegar ze static resource'a. Ale to w zasadzie nie jest istotne, ponieważ chcemy zrobić coś innego. Żeby zobaczyć, że faktycznie korzystamy z tego samego template'a, a z dwóch różnych innych elementów, pozwolę sobie zmienić trochę nasz zegar. Zmienimy sobie właściwość godzina na virtual, żebyśmy mogli ją przeciążyć. I zrobimy sobie nową klasę, która się nazywa prosty zegar London. Dziedziczy po prostym zegarze. Zrobimy sobie public override int godzina. Tutaj zrobimy sobie get, a w środku return base godzina minus 1. Oczywiście to jest bez sensu, no bo jeżeli będzie godzina 0, to będzie minus 1, co no, jest głupie, ale do celu prezentacji nie ma to żadnego znaczenia. I co musimy zrobić? Wystarczy, że tutaj piszemy London. Teraz będzie nam krzyczał, że aplikacja nie jest zbudowana jeszcze, ale zaraz to naprawimy. I zaraz zobaczymy, że wszystko w naszych kontrolkach jest tak, jak być powinno. Po raz kolejny cały template się zgadza, pokazywane są dokładnie takie same, w ten sam sposób jest przedstawiana nasze batony. Możemy sobie na przykład tutaj zrobić jakąś krótką zmianę typu foreground godziny na aqua i automatycznie zmienia się w obydwu kontrolkach, przy czym wartości są cały czas inne. W podobny sposób możemy wykorzystać nasz data template w kontenerach. Dlatego zróbmy sobie items control, w którym sprecyzujemy sobie item template, który również będzie static resource, szablon zegara. I co teraz zrobimy? Przykleimy sobie taką kontrolkę tutaj. Może jeszcze tylko zmienimy na grid row 2. O, teraz powielimy i jak widać do naszego items control dodawane są nowe obiekty, oczywiście nowe instancje, które przyjmują ten sam template. Przy użyciu item template w batonie content template. Przykleimy sobie tutaj jeszcze jeden ten zegarek i zobaczymy, że pierwszy element dalej korzysta z tego samego template'u, ale ma inną godzinę, czyli godzinę aktualną. No dobrze. Spróbujmy w takim razie zmienić troszeczkę jeszcze wystrój naszego item control na troszeczkę inny. Nie skorzystamy już z tego samego template'a, po prostu pokażę, że można w bardzo prosty sposób osiągnąć ciekawe rezultaty. Items control, item template, w środku data template, a w środku stack panel, w którym będziemy mieli dwie rzeczy. Rectangle, który będzie miał właściwość fill przypisaną do bindingu, co jest ciekawe, ponieważ nie ma żadnych elementów ani ścieżek w środku. Po prostu bierze cały element, który chcemy, który będzie tutaj naszym contentem. I oprócz tego rektangla zrobimy sobie tutaj jeszcze text block, w którym sprecyzujemy tekst na binding. Binding color. Jak się pewnie już domyślacie, element, który tutaj będziemy storować, to są brasze. Co ciekawsze, tutaj sobie teraz wpiszemy color aqua. Powielimy to ze dwa razy. Piszemy tutaj jeszcze red. Tutaj yellow. Uruchomimy aplikację i zobaczymy bardzo ciekawą rzecz. Jeszcze mój mały błąd. Zapomniałem o height na 40 i width również na 40. Może jeszcze tylko z tak panelu zmienimy orientację na horizontal i już widzimy, nawet w designerze mamy trzy elementy, które mają ten sam data template. W tym odcinku dowiedzieliśmy się, co to jest data binding i jak się go stosuje. Poznaliśmy konwertery i co dzięki nim możemy osiągnąć. Zobaczyliśmy mechanizm notyfikacji, dzięki któremu możemy łączyć obiekty biznesowe z naszymi kontrolkami. Oraz dowiedzieliśmy się, jak wykorzystać wiązania w wielu obiektach o tym samym szablonie. Ja za to dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Do usłyszenia.